Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki – Plutokraci. Wzrost nowej globalnej superbogatej elity i upadek wszystkich innych to reporterska książka Christy Freyland, opublikowana po raz pierwszy w 2012 roku. Autorka. Długoletnia dziennikarka ekonomiczna analizuje powstanie niezwykle wąskiej warstwy ludzi posiadających nie tylko ogromne majątki, lecz także ponadprzeciętny wpływ na gospodarkę i politykę.
Jej zasadnicza teza brzmi, że popularny podział na 1% i pozostałe 99% nie oddaje skali zjawiska.
Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim najwyższe 0,01%, czyli globalni superbogaci, których dochody, sieci kontaktów i styl działania coraz silniej oddzielają ich nawet od zamożnej klasy profesjonalistów.
Freeland łączy wywiady z ludźmi finansów i wielkiego biznesu z historią kapitalizmu oraz analizą decyzji instytucjonalnych. Nie przedstawia prostego aktu oskarżenia przeciw bogactwu. Bada raczej mechanizmy, dzięki którym bogactwo skupia się na szczycie oraz pyta, co dzieje się z demokracją, mobilnością społeczną i poczuciem wspólnego interesu, gdy elity ekonomiczne przestają być zakorzenione w losie własnych społeczeństw. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, 0,01% jako odrębna klasa, a nie tylko bogatsza część 1%. Najważniejszym przesunięciem perspektywy w plutokratach jest odejście od prostego obrazu konfliktu między 1% a resztą społeczeństwa. Freeland kieruje uwagę na jeszcze węższą grupę, najwyższe 0,01%. W jej ujęciu nie chodzi wyłącznie o różnice w rozmiarze kont bankowych.
Ta warstwa funkcjonuje w odmiennym świecie zawodowym, towarzyskim i politycznym. Jej członkowie podróżują między światowymi centrami finansowymi, korzystają z podobnych instytucji edukacyjnych i utrzymują relacje z osobami o porównywalnej skali majątku, niezależnie od paszportu. Taki punkt widzenia pomaga wyjaśnić, dlaczego wzrost gospodarczy może poprawiać sytuację części wykształconych pracowników, a jednocześnie znacznie szybciej powiększać dystans między nimi a samym szczytem hierarchii.
Freeland opisuje tę strukturę jako gospodarkę akordeonową. Kolejne grupy rozciągają się względem siebie, lecz najsilniejsze rozwarcie następuje u góry.
Dyrektorzy największych firm, partnerzy funduszy inwestycyjnych i właściciele globalnych przedsiębiorstw oddalają się dochodowo nawet od dobrze opłacanych lekarzy, prawników czy menedżerów. Rozróżnienie to ma konsekwencje polityczne, gdy dyskusja ogranicza się do ogólnego pojęcia bogatych. Łatwo przeoczyć szczególne możliwości wpływu dostępne ludziom dysponującym kapitałem liczonym w setkach milionów lub miliardach. Książka przekonuje więc, że nierówność należy badać także wewnątrz elit, a nie jedynie między elitą i resztą. Po drugie, trzy źródła wielkich fortun – rosyjscy oligarchowie.
Finanse z Wall Street i amerykańscy liderzy biznesu.
Freeland porządkuje świat superbogatych, wyróżniając m.in. rosyjskich oligarchów, specjalistów Wall Street oraz amerykańskich menedżerów i przedsiębiorców. Ten podział nie ma sugerować, że każda fortuna powstaje według jednego schematu.
Przeciwnie, pokazuje, jak różne warunki instytucjonalne tworzą odmienne drogi do koncentracji majątku. Rosyjscy oligarchowie są związani z gwałtowną transformacją po upadku Związku Radzieckiego, kiedy dostęp do prywatyzowanych aktywów i bliskość władzy mogły przesądzać o skali bogactwa. Świat finansów przedstawia natomiast mechanizm, w którym wynagrodzenia, premie i udział w zyskach pozwalają niewielkiej liczbie osób przejmować ogromną część wartości generowanej przez rynki kapitałowe. W przypadku amerykańskiego biznesu istotne są globalizacja, technologia, skala przedsiębiorstw i wynagrodzenia kadry kierowniczej. Autorka szczególnie interesuje się tym ostatnim środowiskiem, ponieważ jego reprezentanci często postrzegają siebie jako twórców wartości i zwycięzców uczciwej konkurencji.
Freeland nie neguje ich pracowitości ani kompetencji, ale wskazuje, że sukces zależy również od momentu historycznego, dostępu do sieci, reguł rynku oraz szczęśliwego zbiegu okoliczności. Dzięki temu książka unika dwóch uproszczeń.
Nie sprowadza wszystkich zamożnych do beneficjentów układów, ale też nie uznaje każdej wielkiej fortuny za czysty, indywidualny dowód zasługi.
Analiza dotyczy systemów, które nagradzają pewne pozycje wyjątkowo hojnie. Po trzecie,
globalna tożsamość superbogatych i osłabienie więzi z narodową wspólnotą. Jednym z najbardziej charakterystycznych wątków książki jest obserwacja, że współcześni plutokraci są klasą globalną. Ich interesy, inwestycje i relacje zawodowe nie mieszczą się w granicach jednego państwa. Mogą mieszkać w jednym kraju, prowadzić firmę w drugim, lokować kapitał w trzecim i uczestniczyć w wydarzeniach, na których spotykają podobnie usytuowanych ludzi z całego świata.
Freeland nie twierdzi, że narodowość całkowicie przestaje mieć znaczenie. Pokazuje jednak, że dla osób o wyjątkowo wysokim majątku wspólnota interesów z zagranicznymi miliarderami może być silniejsza niż codzienne doświadczenie współobywateli. Ta zmiana ma znaczenie dla sposobu rozumienia odpowiedzialności gospodarczej. Państwo opiera się na podatkach, prawie i publicznej infrastrukturze, natomiast kapitał najzamożniejszych jest bardzo mobilny. Gdy elita może łatwo przenosić aktywa i działalność, jej zdolność negocjowania korzystnych warunków wobec rządów rośnie. Jednocześnie pracownicy i lokalne społeczności zwykle nie dysponują porównywalną swobodą ruchu. Powstaje asymetria między globalnym zasięgiem prywatnych interesów a krajowym zasięgiem demokratycznej odpowiedzialności.
Freeland analizuje ją bez sugestii, że otwartość międzynarodowa sama w sobie jest szkodliwa. Jej problemem jest brak równoważących instytucji, które pozwalałyby obywatelom zachować wpływ na reguły gospodarcze.
W polskim kontekście temat ten ułatwia spojrzenie na napięcie między korzyściami z integracji gospodarczej a pytaniem o to, kto faktycznie uczestniczy w jej zyskach.
Po czwarte, od bogactwa do władzy, wpływ na regulacje, podatki i filantropię. Tytułowe pojęcie plutokracji oznacza więcej niż stan posiadania.
Odnosi się do sytuacji, w której bogactwo staje się narzędziem realnego współkształtowania decyzji publicznych.
Freeland bada, jak wielkie majątki przekładają się na dostęp do polityków, ekspertów, prawników, mediów i procesów regulacyjnych. Przywołuje między innymi dyskusję wokół deregulacji sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych, aby pokazać, że skomplikowane zasady techniczne mogą być formowane przy silnym udziale instytucji, których później dotyczą.
Nie jest to argument, że każda regulacja jest rezultatem korupcji, ani że każdy bogaty uczestnik debaty działa w złej wierze. Chodzi o nierównowagę zasobów.
Zwykły obywatel nie ma zespołu doradców ani czasu, by stale śledzić szczegółowe przepisy podatkowe czy finansowe. Najbogatsi i reprezentujące ich organizacje takie możliwości mają.
Autorka analizuje też filantropię. Darowizny mogą finansować wartościowe działania społeczne, naukę, edukację czy zdrowie.
Zarazem prywatna dobroczynność umożliwia jednostkom o ogromnym majątku wybór priorytetów, które w demokracji powinny podlegać szerokiej debacie.
To nie zarzut wobec samego pomagania, lecz pytanie o legitymizację decyzji. Kiedy finansowanie publicznych celów zależy od preferencji darczyńcy, obywatelska równość może słabnąć.
Plutokraci wyróżniają się tym, że ich decyzje gospodarcze i dobroczynne mogą mieć konsekwencje porównywalne ze skutkami działań instytucji państwowych. Na koniec, meritokracja.
Szczęście i ograniczenia diagnozy bez gotowego programu naprawczego. Freeland przedstawia superbogatych jako ludzi, którzy często szczerze wierzą, że zapracowali na swoją pozycję.
W odróżnieniu od dawnej arystokracji, wielu współczesnych miliarderów nie odziedziczyło całego statusu, lecz zdobyło go poprzez przedsiębiorczość, zarządzanie lub finanse. Książka traktuje ten obraz poważnie, ponieważ ciężka praca, zdolności i gotowość do podejmowania ryzyka mogą być istotne. Jednocześnie autorka podważa wniosek, że osobisty wysiłek wystarcza do wyjaśnienia skrajnych różnic majątkowych.
Wysokie nagrody zależą również od okresu historycznego, dostępu do rynku globalnego, instytucjonalnych reguł wynagradzania oraz szczęścia.
Rozróżnienie między zasługą a sprzyjającymi warunkami jest ważne, bo wpływa na ocenę podatków, regulacji i społecznej odpowiedzialności.
Jeśli fortuna jest wyłącznie prywatnym osiągnięciem, redystrybucja może wyglądać jak kara za sukces. Jeśli natomiast jest częściowo rezultatem wspólnych instytucji i szczególnego układu reguł, pojawia się mocniejszy argument za publiczną kontrolą skutków koncentracji bogactwa.
Plutokraci nie dostarczają jednak kompletnego programu reform. To świadome ograniczenie książki, często zauważane przez recenzentów.
Freeland przede wszystkim diagnozuje problem i odsłania język, którym elity uzasadniają własną pozycję. Dzięki temu czytelnik otrzymuje narzędzia do krytycznego myślenia. lecz musi sam rozważyć konkretne odpowiedzi polityczne, od zasad podatkowych po regulacje rynków finansowych i finansowanie usług publicznych. Podsumowując,
plutokraci będą szczególnie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych nierównościami majątkowymi, kapitalizmem globalnym, finansami oraz napięciem między rynkiem a demokracją.
Skorzystają z niej studenci ekonomii, socjologii i politologii, ale również czytelnicy spoza środowiska akademickiego, którzy chcą lepiej rozumieć, dlaczego wskaźniki wzrostu gospodarczego nie zawsze przekładają się na podobną poprawę warunków życia wszystkich grup. Książka nie jest podręcznikiem polityki publicznej ani katalogiem gotowych reform. Jej praktyczna wartość leży przede wszystkim w uczeniu precyzyjniejszego zadawania pytań o to, kto korzysta z globalizacji, kto może wpływać na reguły gry oraz w jaki sposób prywatny majątek staje się źródłem publicznej władzy. Na tle wielu książek o nierównościach wyróżnia ją reporterski dostęp do środowiska, które zwykle pozostaje zamknięte.
Freeland nie opisuje superbogatych wyłącznie z perspektywy danych statystycznych, ani nie przedstawia ich jako jednorodnych czarnych charakterów.
Pokazuje ich ambicje, poczucie zasługi i globalne sieci, jednocześnie konfrontując te przekonania z konsekwencjami systemowymi.
Ta równowaga sprawia, że książka jest bardziej analityczna niż polemiczna. Jej ograniczeniem jest brak szczegółowej recepty na ograniczenie plutokracji.
Lecz właśnie dlatego może dobrze służyć jako punkt wyjścia do własnej oceny debat o podatkach, regulacji finansów, filantropii i mobilności społecznej.
Mimo że powstała w określonym momencie po kryzysie finansowym, pozostaje użyteczna jako opis mechanizmów koncentracji władzy ekonomicznej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Chrystia Freeland, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.